Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Temat, który dziś podejmujemy, drodzy Państwo, witamy Was bardzo gorąco i serdecznie. To temat, by dziecko kochało dom, wskazówki dla rodziców. Któż tego nie pragnie, czyli kto nie pragnie stworzyć szczęśliwego, kochającego domu i kto nie chce mieszkać w szczęśliwym, kochającym domu? Myślę, że każdy, a dzisiaj chcemy o tym rozmawiać z naszymi gośćmi. Wojciech Przybysz, prezes Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia Każdego Człowieka, streetwalker, opiekun, człowiek, legenda w Toruniu, chociaż jeszcze na legendę nie wygląda. Witamy, panie Wojciech.
Dzień dobry, nie zgadzam się z tym ostatnim, ale ze streetwalkerem jak najbardziej jestem i chciałbym, żeby było ich jak najwięcej.
Jest z nami jeszcze pani Katarzyna Krajewska, opiekun w stowarzyszeniu, matka czwórki dzieci.
Dzień dobry.
Pani Anna Rosińska, też opiekun i koordynator grupy MAMO, też w stowarzyszeniu.
Tak jest. Witam.
Jest Marcin Olkowski, przedstawiony został przed programem jako złota rączka, ma tu różnego rodzaju gadżety. Ja już jednym zostałem obdarzony, jak taką ośmiokątną gwiazdę przez takie oczko przerzucić. No, nie mam zielonego pojęcia, raz mi się udało. Ale to było zupełnie przypadkowe, do tej pory nie wiem, jak to się stało. Ale pan Marcin jest wolontariuszem i podopiecznym stowarzyszeniem.
Dobry.
By dziecko kochało dom, wskazówki dla rodziców. Z jakimi dziećmi spotykacie się na co dzień? Co dzieje się, że dzieci trafiają z domów szczęśliwych w mniemaniu rodziców do waszego stowarzyszenia, czyli trafiają przez ulicę do was? Pan Wojciech.
Ja spojrzałem sobie tak na Marcin, na ciebie. I połączę to z odpowiedzią na twoje pytanie, ojcze. Myślę, że to są te dzieci, które zawsze potrzebują, będą potrzebować słów docenienia. Nie? I chciałem to powiedzieć, Marcin, że jestem z ciebie mega dumny, że odważyłeś się tu dzisiaj być, bo znam Marcina i wiem, że dla Marcina to bardzo dużo kosztuje, żeby wystąpić publicznie, być. I ja patrzę sobie na Marcina jak na podopiecznego, który jest z nami już od początku prawie, od 8 lat. Jaką niesamowitą drogę razem z Marcinem wykonujemy. Mówię teraz o naszej relacji, czy też o relacji w stowarzyszeniu Marcin. Więc myślę, że to są dzieci, które zawsze będą potrzebowały słów dumny jestem z ciebie. I to niezależnie od tego, z jakich są domów. Biednych, bogatych, z problemami wychowawczymi, czy bez problemów wychowawczych. Że zawsze znajdzie się taka przestrzeń, gdzie można dziecku powiedzieć coś cennego o nim.
Dumny jestem z ciebie, ale żeby to powiedzieć, trzeba to dziecko znać. Trzeba znać swoje dziecko, jego możliwości, jego postępy, bo przecież fałszywe słowo nie wyzwala ani nie jest znakiem miłości, a przecież w rodzicielstwie nade wszystkim chodzi o miłość, chodzi o uczucie, które jest oparte na prawdzie i szczerości.
Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, bo można zastrzelać ślepakami słowami. Podoba mi się to, co zrobiłeś, tak, a się nie podoba. Dzieci są bardzo takimi realnymi papierkami lakmusowymi naszej prawdomówności. Mówię o dorosłych, a tym bardziej dorosłych rodziców, którzy mają swoje własne biologiczne dzieci, jak Asia i Ania. Myślę, że będę mógł powiedzieć coś z perspektywy rodziców, których dzieci są i w wędce, i też poza nią, nie? Jak funkcjonują. Więc no, to tak chyba tyle ja mam do powiedzenia. Chciałbym być tutaj bardziej tłem.
Pani Katarzyno, troszeczkę o swojej rodzinie, o zetknięciu się z tym domem, który jest pani domem, który pani tworzy jako matka, no i też tym domem, który tworzycie w Stowarzyszeniu Wędka, czyli jest to
drugi dom.
Dla wielu osób. Jakich osób, zapytamy pani?
różnych osób. Naprawdę są różni. Dzieci przychodzą mega różne. Nie ma dzieci bez problemów. W dobrych domach też są dzieci z problemami. Nie jest prawdą, że jest łatwo wychować. Są dzieci... Dzieci zawsze mają problemy. Większość problemów jest stwarzanych przez rodziców. No sama dobrze wiem na swoich doświadczeniach z dziećmi, że często nasza niewiedza psuje nam dzieci. Psuje relacje z dziećmi. Dlatego sięganie po pomoc innych, tak jak ja trafiłam do Wędki z problemami swoimi rodzinnymi, tak? Wychowawczymi, z dziećmi. Często właśnie Wojtek pomaga mi w sprawach z chłopcami. Tak bywa.
Tak, każdy mężczyzna w stowarzyszeniu, Marcin też jest takim. Jesteśmy takimi, wchodząc w słowo, jesteśmy takimi substytutami ojców. Ja sobie to przez lata uświadamiałem, że broniłem się przed tym, bo najważniejsza jest relacja biologiczna, dziecko, ojciec. Ale gdy tych ojców nie ma, no to niestety, gdyby mama troi się, dwoi, to nie jest w stanie zapewnić tej przestrzeni, gdzie powinien być taki czynnik męski. No i czy to ja, czy to Marcin też niesamowicie wchodzi w tą przestrzeń bycia takim bezpiecznym opiekunem, a bardzo często to jest też, co dowiedzieliśmy się to było akurat szkolenie na temat FAS-u, czyli syndromu alkoholowego, dowiedzieliśmy się, że my jako placówka jesteśmy nierzadko pierwszym kontaktem dziecka z dorosłym, dobrym, zdrowym, gdzie nie ma krzyku, nie ma oceniania, nie ma pozostawienia, jest uważność, jest poświęcenie czasu, nie? Że dzieci często w naszym miejscu, ja tego nie zdawałem sobie z tego sprawy, to zostało mi uświadomione, czyli wolontariusze mężczyźni i wolontariusze kobiety dają pierwsze spotkanie z dobrym dorosłym w życiu dziecka, 5-letniego, 10-letniego, który przychodzi do nas i potem wracają do tego bardzo często. My nie zabijamy, nie ucinamy relacji biologicznej, bo to dziecko wraca do domu, dzieci nie mieszkają u nas, nie śpią, nie jest to ośrodek 24-godzinny, dzieci przychodzą w ciągu dnia, jest taka placówka dzienna, ale w nocy oczywiście, czy też wieczorem wracają do domów i tam śpią, są z rodzicami, tworzą jedno, ale nie zawsze rodzice są w stanie dać to, co dziecko potrzebuje z różnych powodów. No i te dzieci dostają to, myślę, z powodzeniem w Wędce. Już, nie?
Powoli będziemy dochodzić na pewno do takich elementów tego, czym jest ten dobry dom, by dziecko kochało ten dom, jak stworzyć taki dom, jak nie popełnić błędów, ale pozostańmy przy tym, co na tym wstępie, na tym początku jest dla Was tak bardzo ważne i co stało się takim wstępem do naszego spotkania w tych wskazówkach dla rodziców. Jeżeli mówicie, że w stowarzyszeniu, czyli w grupach, które pomagają dzieciom i młodzieży, ktoś może doświadczyć pierwszego dobrego dorosłego, ma kontakt z pierwszym dobrym dorosłym. Czy to znaczy, że w stowarzyszeniu czy do stowarzyszenia trafiają dzieci i młodzież z doświadczeniem złego ojca i złej matki? Czy tylko takie? Czy też trafiają osoby, które mają doświadczenie, na przykład, że matka jest dobra, ojciec jest dobry, tylko za dużo wymagają i ja się z tym nie zgadzam. Nie chcę być tak ukształtowany. Nie chcę być ukształtowany zgodnie z tymi wartościami, bo na przykład każą mi się uczyć, każą mi być pilnym, systematycznym i uciekam z takiego domu, bo taki dom mi się nie podoba. I wtedy, czy rzeczywiście ten ojciec czy ta matka są obiektywnie złymi, czy subiektywnie dla tego dziecka? Spróbujmy.
Tak?
Pani Anna.
Znaczy powiem tak, zgadzam się z tym, co ojciec to powiedział, bo nie tylko takie dzieci trafiają, które w nas widzą pierwszy wzorzec dobrego rodzica. Bo na przykład jest w domu dobra matka, dobry ojciec, z ich punktu widzenia, czyli zapewniają dziecku wszystko, co dziecko może sobie na przykład na dany wiek wymarzyć.
Z punktu widzenia rodziców.
Tak, tak, czyli ma to dziecko dobre ciuchy, dobre zabawki, to jakieś zajęcia po szkole, które no, w tym wieku, nie wiem, my mogliśmy sobie pomarzyć o czymś takim na przykład. Ale nie ma w domu przez to, że jest tyle zajęć i zapewniania przez rodziców jakichś takich dóbr materialnych, nie ma takiej relacji, nie ma takiego ciepła, nie ma więzi między właśnie tą matką, a na przykład córką. Mhm.
Wciąż będę troszeczkę wracać do takiej postawy rodziców, którzy nie tylko zaspokajają potrzeby materialne, bo każde czasy mają swój dobrobyt, prawda? Czasy lat 80. czy 70. czy 60., gdy ktoś dorastał, też miały swój dobrobyt. Ktoś był w tym dobrobycie i miał rzeczy z zachodu, a ktoś nie miał po prostu. Ktoś, rodzice zaspokajali bądź nie. Natomiast próbujemy dziś odpowiedzieć na to pytanie, by dziecko kochało dom, ale wiemy, że za dom odpowiedzialny jest ojciec, odpowiedzialna jest matka. I często budując ten dom, starają się zapewnić i te wartości duchowe, i te wartości materialne, i też starają się ukształtować ten dom według wartości moralnych, na przykład opartych na dekalogu, czy opartych na przykład na Piśmie Świętym, na wartościach katolickich, idąc troszeczkę głębiej dalej. I dziecko, stykając się ze światem, mówi, nie, nie, nie. Mój ojciec jest zły, bo ode mnie wymaga. Moja matka jest zła, bo ode mnie wymaga, prawda? Czy to nie jest problemem, z którym wy się spotykacie? Jeżeli nie, no to proszę powiedzieć.
To ja podejdę do tego tematu troszkę z boku. Ja mam lat 45. Ja wychowywałem się, teraz będzie tak, a za moich czasów to było tak. Za moich czasów to było tak, że był dom. Nie mogę powiedzieć, żebym miał złego tatę, złą mamę, od których chciałem uciekać. Ale miałem takie wentyle bezpieczeństwa w postaci podwórka, które będę kłócił się z każdym, kto będzie innego zdania. Podwórka, które były o niebo bezpieczniejsze niż dzisiaj są. Mnie wychowywało podwórko i rodzice, i dom. Czyli miałem tak jakby dwie nogi. Jak już w domu było no, gęsto, gdzie już nie chciałem być w domu, bo już chciałem to podwórko. Mama mogła iść na dwór, no i wychodziłem na 4-5 godzin po zrobieniu lekcji i byłem wśród kolegów, znajomych, gdzie nie było takich zagrożeń, jak jest dzisiaj. Nie było takiego łatwego...
Było bezpieczne.
Nie było takiego łatwego dostępu do... To może Marcin powiedz, bo ty masz większe doświadczenie. Ty jesteś z tego pokolenia młodszego, gdzie było narkotyki, alkohol, grupki, tak, towarzystwo takie. Wtedy też było. Ale, nie wiem, było bezpieczniej. Nie? Moja mama nie bała się tego, że ja pójdę na podwórku, mimo że walczyliśmy ulica na ulicę, tak? Leciały tam kamienie, leciały tam jakieś, tak? Ale nie było tam, że aż... No tak.
Granice, prawda?
Tak. Były jakieś granice, nie? Których nie przekraczaliśmy, bo jak przekroczyliśmy, o ja, tu się stało, chodź, przepraszam cię, a wcześniej był moim wrogiem. To pamiętam, nie? Adrian z mojego podwórka. I to było wtedy. Teraz... Ja nie chciałbym się wychowywać, nie chciałbym teraz mieć 10 lat. Nie chciałbym, bo jak widzę, co się dzieje na tych podwórkach, nic się nie dzieje. Jak coś się dzieje, to się dzieje w bramach. Dzisiaj podwórko jest w internecie.
W smartfonie. Mhm.
Tam jest. Jak ja widzę naszych podopiecznych, czy też potencjalnych podopiecznych, na podwórku, na ławce, na placu zabaw, siedzi dwóch kumpli w wieku 10-12 lat. I co robią? No bawią się. Dwa smartfony, dwie twarze, dwie pary rąk i nie ma między nimi relacji. Nie? Może teraz nie ma, gdzieś tam idą sobie i pograją w nogę, tego nie widzę. Widzę tylko jedno, że jest obraz internet na podwórku. I to nie jest bezpieczne, to już wiem. I nie ma tych relacji, więc te dzieci... Dzisiaj dzieci są pogubione. nie mają takich granic, nie? Które wytyczane były wcześniej przez rodziców. Natomiast są jakby skrajne granice. Są rodzice, którzy właśnie zadmuchają swoje dziecko, zachuchają, tak? Zabezpieczą im cały dzień, zrobią z niego niewolnika. Pamiętam, nie będzie tu padał nazwa sklepu sportowego, sklep sportowy, sieć sklepów sportowych. Idę sobie, na środku jest alejka z piłkami do nogi, z obuwiem do nogi i jest chłopczyk, ja wiem, 8 lat. Mama obok wybiera dla swojego syna buty. Ten synek patrzy, mamo, ja już nie chcę iść na tą piłkę nożną. Ja już nie chcę chodzić na treningi, nie kupuj mi tych butów. Nie, że lepiej tam puścić syna, niż on ma iść gdzieś tam na podwórko, bo co na podwórku może być? No nikt. Boimy się dzisiaj jako rodzice tak puszczać dziecko na podwórko, chyba że nie mamy świadomości. I teraz ci rodzice, którzy nie mają świadomości tego, co może stać się na podwórku, to są ci rodzice, którzy dostarczają nam dzieci swoje. Nie, bo to te dzieci najczęściej wracają, do nas przychodzą, te, które są na podwórkach, te, które mają ten czas, bo nasze dzieci wędkowe ściągają swoich kolegów, koleżanki, przychodzą, są, więc nie pójdą do domów, nie wyciągną z domów podopiecznego przyszłego naszego, tylko z podwórek, tylko z ulic, może ze szkół, z klasy. I więc do czego dążę? Dążę do tego, że jakby nie ma tej drugiej odnogi wychowawczej, podwórkowej,
nie ma tej
naturalnej.
Gdzie młody człowiek, dziecko może uczyć się wolności, uczyć się relacji, kształtować swój charakter
poza domem.
W relacji do swojego rówieśnika?
Poza domem.
Tak, oczywiście, tak.
Poza domem. Bo ja uważam, że dom jest przede wszystkim głównym gniazdem, miejscem, skąd dzieci powinny czerpać te fundamenty. Ale takie jakby ozdobniki wychowawcze zdobywa w szkole, czy też w przestrzeni między szkołą a domem, czyli na podwórku, na ulicy, tam gdzie dziecko przychodzi do domu, przechodzi przez ulicę, spotyka kolegów, koleżanki, podwórko, żeby tam coś się działo bezpiecznego. Nie ma takich bezpiecznych. Dlatego takie miejsce jak wędka jest potrzebne.
By dziecko kochało dom, wskazówki dla rodziców. Jedna ze wskazówek, która wybrzmiała przed momentem, to by z dziecka nie zrobić niewolnika, czyli nie być takim rodzicem, który zapełnia czas dziecku do granic możliwości, czyli realizuje swoje ambicje przez niego, jest nadopiekuńczy, jest o niego wystraszony. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Ale kolejna wskazówka dla rodziców. No, co z tymi rodzicami, którzy mają pełne zaufanie do swoich dzieci i uważają, że to dziecko jest najmądrzejsze, najlepsze, nic mu nie grozi i ono sobie jest w stanie zawsze poradzić. Czyli jakby druga skrajność tej nadopiekuńczości, prawda? Czyli z jednej strony mamy nadopiekuńczość, a z drugiej mamy zbyt duże zaufanie do dziecka. Pani Katarzyna?
Tak, do swoich dzieci można mieć zaufanie. Ja mam do swoich synów zaufanie, ale nie mam zaufania do kolegów. Wychodzą na podwórko, spotykają się z kolegami, tak? Dzieci jedno na drugie ma wpływ. Nieuniknione, że pójdzie, pokaże w telefonie jakąś stronę, gdzie wejdą. Każde dziecko wejdzie z ciekawości czystej. Nie mam zaufania do innych dzieci. Tak samo, no, dlatego się nie ma pełnego zaufania do swoich, tak, w tym momencie. To tak jak wypuszczamy, no, tak jak kiedyś Wojtek to powiedział, że wypuszczamy na skrzyżowaniu dziecko, tak? Nie wiadomo, co się może stać w tym momencie.
Już za chwileczkę przejdziemy do tego, jak wy działacie, czym się zajmujecie, jakie są wasze doświadczenia ze spotkaniami i z rodzicami, i z dziećmi, bo myślę, że to jest najbardziej tutaj ważne i drogocenne. Myślę, że pan Marcin już zauważył, co się dzieje w studiu. Poczuł ten ciężar czy lekkość tej rozmowy. Panie Marcinie, 8 lat w Stowarzyszeniu Wędka.
Mniej więcej.
Ma już pan plany na swój dom? Na swój szczęśliwy dom, który pan stworzy?
Na razie nie potrzebuję kolejnego domu. Mam jeden dom u taty, drugi dom w Wędkę.
A jaki będzie pański dom?
Mój dom?
ten w przyszłości?
Nie mogę tego na razie powiedzieć, bo nie wiem.
Co daje panu Wędka jako stowarzyszenie? Co daje pan innym, którzy są pańskimi podopiecznymi też?
Może tak, co daje mi? Mi daje Wędka przyjaciół, pomoc. To jeszcze rodzinę drugą. Co jeszcze Wędka daje? Pytanie wszystko, co potrzebne tak naprawdę.
Pytanie do pana Wojtka. Pamięta pan spojrzenie Marcina sprzed 8 lat?
Pamiętam stolik, pamiętam festyn uliczny, pamiętam sytuację, kiedy okradziono skarbonkę naszych podopiecznych, które sprzedawały swoje wyroby. I to był nasz początek. To nie wiem, Marcin nie okradł, ale ktoś okradł. Ale to był moment naszego poznania się wtedy w takich ulicznych warunkach.
Pytam dlatego, że dziś to spojrzenie Marcina jest takie konkretne, jasne i radosne, pełne optymizmu i nadziei. I takiego realizmu. No, co będę planował? Nie wiadomo jak daleko.
Tak naprawdę no, nie można planować, nie? Bo wszystko Bóg planuje. Tak naprawdę ja kroczę Boga drogą, staram się, gdzieś tam nieraz zgubię.
Ale jesteśmy marionetkami w rękach Pana Boga? Czy mamy coś do powiedzenia w tym względzie?
No nie, że zawsze daje Bóg nam wybór, nie? No to jest tak, że no, mamy zawsze wybór, no ale...
Czyli z tym Panem Bogiem gdzieś... współpracujemy.
Tak, no staram się na pewno ja.
Teraz ta druga część, no słucham z uwagą Państwa. Państwa skojarzenia, spostrzeżenia odnośnie domu, odnośnie rodziny, odnośnie wychowania, odnośnie młodego człowieka. Wiem, że różne gadżety tutaj są, które Państwo przynieśli, różne pozycje, które warto przeczytać, z którymi warto się zapoznać. To, co teraz powiedzmy jest najbardziej popularne, ale też przynosi największe efekty w dziedzinie kształtowania dzieci ulicy, bo przecież tym zajmujecie się na co dzień, to jest wasze stowarzyszenie, o czym my po prostu nie wiemy, nie mamy często pojęcia, bo nawet gdy jesteśmy w zaciszu naszych domów, czy klasztorów, czy szkół, to raczej spotykamy się z dziećmi, czy młodzieżą, która przychodzi, siedzi, słucha, wychodzi mniej lub bardziej zadowolona, może bardziej mniej lub bardziej rozkrzyczana w tych miejscach, które ją widzimy, a wy dotykacie no, problemu i życia w rodzinach, życia domowego i też problemów, z którymi boryka się teraz młode pokolenie dzieci i młodzież, czyli od tam 6, 5, 9 do nawet 30 lat. Co to jest koordynator grupy MAMO? Czym jest grupa MAMO? Teraz pani.
To jest tym ja.
Tak więc koordynuję grupą, która się nazywa MAMO. Jest to grupa dziewcząt w wieku od 7 do 13-14 lat. Spotykamy się i robimy to, co tak naprawdę staram się, żeby dziewczynki odczuły, co może robić córka z mamą, nie? Czyli po prostu jakby nadrabiamy to, co powinno się dziać w domach, a co się na przykład nie dzieje z różnych przyczyn, na przykład z braku czasu, albo tak jak Wojtek powiedział, gdzie jest ta druga odnoga taka, nie? Że po prostu mają sobie swoje miejsce, przychodzą i tutaj po prostu to robimy, czyli i uczymy się gotować wspólnie razem, coś tam w kuchni pichcimy, jakieś koktajle, robimy sobie jakieś ciasta, dziewczynki uczą się piec. Coś tam szyjemy sobie, rozmawiamy sobie na różne tematy takie i też takie jakieś może takie intymne, bardziej takie jak to w kwestii dojrzewania na przykład.
Mm-hmm. Czy zdarza się, że dziewczynki wracają i mówią, że no, dzięki pani w domu z mamą zrobiłyśmy to i to? Czyli czy te dziewczynki są potem edukatorkami życia domowego, rodzinnego, relacji z mamą, czy raczej to jest nieosiągalne na tym etapie i pani tego nie weryfikuje na przykład?
Nie weryfikuję, to też jest fakt, ale też dziewczynki jakby
dziewczynki nie są dla pani eksperymentem badawczym, naukowym?
Nie, po prostu chciałabym, żeby to miały, dlatego że ja patrzę na to ze swojego punktu widzenia, czego ja na przykład w domu nie miałam, czego mi zabrakło w relacji z mamą. Nie, czyli wspólnego gotowania, takiego spędzania czasu, takiego, nie wiem, coś, żebyśmy sobie tam poszyły, żeby mama mi coś na przykład pokazała. Czegoś takiego nie miałam i dlatego stąd się to wzięło też, żeby właściwie dziewczynki to poznały, bo może też nie mają tego w domach. I widać, że jest tego brak, bo widać ich reakcję na to. Nie wracają i nie mówią, że na przykład zrobiły z mamą to czy tamto. Ale wracają i się otwierają bardziej, nie? Dzielą się, że na przykład właśnie to nie mówią czegoś swojej mamie, a mówią mi, że to jakby jest takie otwarcie się.
Czy wiem, że trudną sprawą jest, ale jak pani osiąga to, żeby nie być super mamą dla tych dziewczynek, które mają problemy ze swoimi mamami, czyli by nie wejść w konflikt, no ten jednak no, biologiczny i ten konflikt, który jest pomiędzy córką a mamą, żeby matka została matką, a pani Anna została panią Anną.
No powiem tak, matka jest tylko jedna, nie? Ta matka. I zawsze tak będzie. I ja też mówię o tym dziewczynkom, że też dużo o tym rozmawiamy, jak one mają rozmawiać z mamą i jak ważna jest ta relacja, że to, co mama mówi, to jest naprawdę ważne, nie? Że może powiedziała tak. Nieraz dziewczynki tam się otwierają i mówią, że pokłóciły się z mamą, bo mama powiedziała tak czy tak, coś tam zabolały te dziewczynki, zabolało ich i więc jakby staram się też powiedzieć i tłumaczyć tą mamę, nie? Że przedstawić ją w oczach dziewczynki taką matką jedyną i że cały czas powtarzam, że to jest relacja, to jest no taka więź, która jakby nie jest w stanie, to jest matka biologiczna i to jest nie jest w stanie jakby zerwać tej więzi taka ja, nie? Że to mimo wszystko,
osoba,
jeżeli
taka
jest relacja...
osoba jak pani może być, ja nie podejrzewam, może być podejrzewana o to, że w cudzysłowie żeruje na konflikcie dziewczynki, córki do matki, budując swój autorytet i swoją pozycję w życiu tej dziewczynki. Jak tego uniknąć? Już oczywiście usłyszeliśmy, ale stąd jest też bierze się moje zapytanie. Jak prowadzić dziewczynkę, córkę konkretnej matki, konkretnej pani, która może przyjść do pani Ani, z którą możecie się znać, a jednak wiemy, że ta relacja dziecka do matki, do rodzica jest jednak tą najbardziej istotną. I tu pani mówi, że ta próba spojrzenia przez dziecko, przez córkę na to, jak matka może przeżywać, dostrzegać świat i skąd biorą się w niej takie emocje.
Bardzo długie pytanie.
Znaczy to jest bardziej stwierdzenie, nie takie, że pytanie, tylko stąd bierze się moje pytanie, ponieważ no, te sytuacje związane z życiem, powiedzmy dziewczynki i matki, no mogą być różne i tutaj ta dziewczynka może przylgnąć do kogoś, kto się jej wydaje, o pani jest lepsza niż moja mama, z panią jest lepiej niż z moją mamą, prawda? Jak, to jest pytanie do pani, jak pani to w sobie godzi, żeby no nie stać się, bo pani ma też swoje dzieci, prawda? I wie, że nie może mieć nawet nagle setki córek, prawda? Nie dlatego, że brakuje miłości, ale dlatego, że to jest nie do wytrzymania zarówno dla pani, jak i dla tych osób.
Tak sobie myślę, sobie szukam jakiejś odpowiedzi, ale nie znajduję, niestety.
Ja mogę
podpowiedzieć. Nie wiem, bo ja mi ciężko po prostu z tej strony na to spojrzeć, dlatego że mi się wydaje, że ja nie wchodzę w żadną relację matki z córką, nie? Że znam mamy tych dziewczynek i... Ja może Wojtek powie, nie, ja nie znajduję sobie odpowiedzi na to pytanie.
Ja jestem prezesem i stoję na straży trwania w naszych fundamentalnych zasadach, że najważniejsze jest wśród naszych podopiecznych relacja biologiczna między dziećmi a rodzicami. Bo bardzo łatwo jest nam, bardzo łatwo byłoby nam zastąpić niejednego z rodziców. Chociażby przez to, że my mamy czas na to, by poświęcać go konkretnemu, nie wiem, Markowi. Mareczkowi, który ma 8 lat, bo jego tata jeździ, nie wiem, na tirach, nie ma go całymi miesiącami, mama pracuje, więc tak naprawdę i jego rodzice nie mają szans, by z nim być, a my mamy. Więc w tym momencie to my wygrywamy. To on ma rodziców, za którymi tęskni, ale to my jesteśmy z nim na co dzień. I moglibyśmy...
Wy jesteście tymi szczęściarzami, przed którymi to dziecko się otworzyło.
Czy dokładnie to chłopak, tak. Czy to dziewczyna. Dokładnie tak. I my moglibyśmy naprawdę, gdyby były osoby źle dobrane w zespole, gdyby były osoby niedojrzałe, pokiereszowane w życiu tak mocno, że chcą dowartościować się, będąc pod opiekunem w stowarzyszeniu. Nie? O ja, tu mam teraz 5 takich, którzy za mną skoczą w ogień. Nie? Grupa na tato przykład. Czy grupa mamo. Nie? Więc no, jesteśmy zespołem, ja też staję na straży, jak obserwuję takie sytuacje, bo jest to łatwo zauważyć, że jeden podopieczny pędzi cały czas za jednym opiekunem. Były już sytuacje w naszym stowarzyszeniu, że dziękowaliśmy wolontariuszowi za współpracę. Bo jedno napomnienie, drugie napomnienie, słuchaj, no nie możesz robić takich rzeczy, bo Natalia ma swoją mamę, tak? Nie możesz ją cały czas na siłę nawet siadać na kolanach, przytulać. To była akurat dziewczyna i podopieczna. Więc jesteśmy zespołem, nie? Który weryfikuje też, rozmawiamy w miarę możliwości. Myślę, że dzięki temu też czujemy się bezpiecznie, bo nie jesteśmy w tym sami, a możemy. Przecież to jest ludzkie. Tak rozkochać się w podopiecznych, nie? Że niemalże uzależnić się od ich komplementów, tak? Od ich, o jak cudownie, jak ja lubię z panią, lubię z panem, bardziej niż z moim tatą, bo mój tata, nie? Że to są takie, są bezpieczniki.
To też się zdarza
jesteśmy,
myślę, że w ten sposób usprawiedliwiać też swoje niepowodzenia rodzicielskie czy wychowawcze.
Tak jest.
A w domu nie potrafię, ale te dzieci, żeby moje dzieci takie były, to już tak wiadomo, że...
Tak, to już jest banda. Za po bandzie, nie?
Tak.
No myślę, że mogę powiedzieć wprost, że jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy. Nie? Że tu dotykamy profesjonalizmu, bycia opiekunem. Dzieci z trudnych sytuacji.
Opiekunem.
Tak. Tak,
nie rodzicom,
tak.
Lecz opiekunem.
Mimo że to nie my zaczęliśmy nazywać Wędkę, to miejsce, drugim domem, to dzieci zaczęły nazywać. Ja od samego początku walczyłem, już nie walczę, skoro jest już taka potrzeba wręcz. Nie nazywania tego domem, ale okej, dobrze, niech to jest drugi dom, bo pierwszy dom masz na Podgórnej, masz na Bydgoskiej, tam gdzie mieszkasz. Nie? Ale jeżeli to jest ten drugi dom, no to już niech będzie, ale nie ma tutaj taty, nie ma tu mamy, nie ma matki, nie ma ojca. To są wolontariusze. Szanuj wolontariuszy, bo dzięki temu, że są wolontariusze tutaj, to ty możesz tu przychodzić. Nie? Więc jest też szacunek, też jest wołanie o szacunek do dorosłego. Jak do ojca, jak do matki.
Zapraszamy Państwa, jako radiosłuchaczy i telewidzów, do współtworzenia rozmów niedokończonych, by dziecko kochało dom, wskazówki dla rodziców. Warto pytać, warto dzielić się spostrzeżeniami. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia Każdego Człowieka działa, Pani Wojtku, od ilu lat?
Od 8 lat.
Od 8 lat, więc to doświadczenie pracy z dziećmi ulicy, z dziećmi poranionymi, którzy szukają sensu swojego życia, szukają wyzwolenia się ze swoich problemów i szukają no, tych wartości, których nie odnajdują w swoim domu i to nie zawsze z przyczyn ich rodziców. Nasi goście do Państwa dyspozycji. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. prezes się uśmiecha, pełen uznania i pociechy, bo często jest tak, gdy rozmawiamy z ludźmi dotykających konkretu życia ludzkiego, trudno ubrać w słowa to, co przeżywają, czyli nie jest to wykład taki naukowy, taki profesorski, chociaż tamte też są cenne, bo uświadamiają nas i Państwo jako profesjonaliści korzystacie, zresztą tu przynieśliście pozycje naukowe, które prosimy o przedstawienie, korzystacie z ich dorobków, a jednak w takim prostym kontakcie to często to, co wy mówicie, to tak jak pytamy matki, pytamy ojca, jak to jest być ojcem, co jest najważniejsze? Ja nie wiem, bo ja nie jestem naukowcem, ja nie jestem tym, który umie się wysłowić. Ja nie jestem matką, która nie wiadomo ile studiów skończyła. Okazuje się, że wychowała trójkę świętych, wspaniałych dzieci. On wychował też trójkę wspaniałych dzieci. To jest to doświadczenie, o którym wy mówicie i bardzo szczerze, pani Anna mówi, nie odpowiem na to pytanie. Ale ja mam kolejne pytanie, na które pani odpowie, mam nadzieję. Takie po ludzku zaskoczenie, że na przykład dziewczynka tego nie potrafi. Czy jest coś takiego, że tego nie potrafię? Pani powiedziała też tak bardzo ogólnie, że no gotowania, szycia, ale takie zaskoczenie, dziewczynka tego nie potrafi, trzeba ją tego nauczyć. Czy jest coś takiego, co panią zaskoczyło?
Każda taka odpowiedź mnie zaskakuje, jak dziewczynka mówi, że czegoś nie potrafi, bo to jest dla mnie, no bo to ja jestem, nie? Rośnie we mnie duma, że to ja mam ją nauczyć tego.
Czy coś takiego pani pamięta? Na przykład, że przychodzi dziewczynka i mówi, pani Aniu.
No tak, że na przykład miałyśmy takie zajęcia chyba z szycia, przyszywałyśmy chyba guziki do jakiegoś skrawka materiału i no, poległy na tym wszystkie dziewczynki, nie, że nie potrafiły przyszyć tego guzika do tego materiału. I fajne też jest odkrywanie, bo też niewiele dziewczynek potrafiło. Oczywiście zdarzały się, że potrafiły coś tam w kuchni zrobić i wiedziały, co z czym, jak się do tego zabrać. Ale wiele dziewczynek jeszcze dopiero uczyły się razem z nami wszystkimi, nie? Pierwsze ciasto zrobić, nie? I potem to jest taka duma, nie? Że razem...
Pierwsze ciasto na naleśniki, czy na coś innego to było ciasto?
Na naleśniki to już... Mamy kolejne za sobą, ale ciasto na przykład, w sensie myślę, nie wiem, jakie, już nie pamiętam, jakie ciasta piekłyśmy. Sernik, jabłecznik, różne ciasta pieczemy, pączki, o.
Telefon i pytanie będzie do Marcina, czego uczą się mężczyźni, no bo wiadomo, że uczą się porządku, uczą się jakiejś wytrwałości, ale...
Czego uczą się mężczyźni? Do mnie, do Wojtka bardziej, czego uczą się mężczyźni.
Ty się nauczyłeś takich rzeczy?
Znaczy tak, to jest, w Wędce też mamy grupę tato. Tak jak i mamo, tak i mamy grupę tato. I na tato zabieramy chłopaków na survival, na różne męskie wyprawy. Do samochodów naprawiamy samochody swoje, nasze wędkowe. No i zaczęło się to dużo lat temu. 6-7 Wojtku. Jakoś tak,
no,
nie?
Już, no.
No jakoś tak.
Odbierzemy telefon i będziemy pytać, co ze współczesną techniką w wędce, czy coś takiego jak smartfon, czy coś takiego jak komputer i obsługa komputera, czyli to wyjście do współczesności i korzystanie z tych osiągnięć techniki też jest możliwe i czy tutaj jest pomoc względem dla dzieci, dla młodzieży. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Lubuski. Chciałam się zapytać, jak postępować z córeczką, kiedy jest rozdźwięk między rodzicami po rozwodzie. Ojciec ma zupełnie inne zasady, z dala od Kościoła Boga. Ja próbuję po katolicku. Stąd zabiera mi dziecko. W niedzielę nie mogę chodzić z dzieckiem do kościoła. Dopiero ojciec może oddawać po godzinie 19, kiedy już nie mam możliwości zaprowadzenia do kościoła. Dziecko jest ewidentnie nastawione przeciwko matce, przeciwko wierze. W jaki sposób mogę ratować te wartości katolickie dziecka?
Dziękujemy. Dziękujemy pani Anno. Podejmiemy próbę odpowiedzi. Męski głos czy kobiecy?
Pani, myślę, że tu jest ekspertyzowanie.
No, prosimy, wiadomo, że to jest osoby
czy ja powiem to z innej strony zupełnie, bo ja byłam w bardzo podobnej sytuacji, w której, o którą pani pyta i telefonuje. I też moje dziecko było odprowadzone do domu o godzinie 18, więc mamy godzinkę różnicy. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, właśnie tutaj nie powiem ze strony stowarzyszenia, jak to zrobić, ale ze swojej strony, jak u nas się to rozwiązało, że po prostu tata, który ma opiekę do dziecka do tej godziny 19, żeby miał to nakazane, także do tej godziny ma on pójść z dzieckiem do kościoła.
Czy można coś takiego prawnie wymóc?
Tak, można taki zapis zrobić przy ustaleniach sądownych, ustalając widzenia sądownie, można taki, mama może taki punkt zawrzeć, tak, że to wymaga od taty, że w czasie opieki ojca z dzieckiem, ojciec ma obowiązek iść do kościoła.
Czyli pani Ani raczej radzimy, by skontaktować się z dobrym
prawnikiem,
który pomoże w przeprowadzeniu takiego zapisu i w egzekwowaniu tego na drodze prawnej, bo doszliśmy, pani Ania mówi, że z mężem doszli do takiego stanu, że tym dzieckiem się dzielą, że są widzenia i tutaj już weszły obostrzenia prawne w relacje pomiędzy matką a dzieckiem, pomiędzy dzieckiem a ojcem. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Słucham właśnie tej audycji i podkusiło mnie zadzwonić z tego względu, że gloryfikuje się jakąś kobietę. To nie znaczy, że ja nie, ale stwierdzenie, że tylko matka jest jedna, to po prostu uważam to, że kobiety obrażają same siebie. No bo ojciec też jest tylko jeden. No. Ale jeszcze mam jedną sprawę. Tutaj słyszę, że państwo chcą pouczać, jak wspomagać dzieci, które nie mają rodziców, bądź są zajęci rodzice, że mają swoje życiowe, powikłane sprawy. A ja bym chciał tylko powiedzieć dwa zdania, jeżeli uda mi się to streścić, dwóch zdania. Wychowuję córkę od 6 roku życia, którą matka porzuciła, która jest pedagogiem, nauczycielem, dyplomowanym. Zataja, że ma taką córkę, a dowód na to, że jej teściowa, przyjaciółka tej teściowej, jak się dowiedziała, że usłyszała, że ma dziecko, którego nie ujawniła, to powiedziała, to niemożliwe, to jest kłamstwo, bo to jest jej najlepsza przyjaciółka, wszystko sobie mówią. Drugi dowód jest taki, że córka gdy podrosła...
Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za głos, za telefon. Taka przestroga, bym powiedział, by swoich osobistych problemów nie przedstawiać w taki sposób, jakby one musiały dotyczyć każdego i wszystkich, prawda? To są osobiste pańskie problemy, które pan rozwiązuje w taki sposób, że wychowuje córkę od 6 lat. No natomiast tutaj stanę w konkretnej, pewnej, takiej kontrze do pana. Matka jest tylko jedna, było to powiedziane w odpowiednim kontekście, gdy pani Anna mówiła o tym, że jest koordynatorem grupy mamą, ma swoją relację do matki, ma swoją relację do dziewczyny i była pytana o to, jak nie stanąć jako kobieta, matka swoich dzieci na drodze w relacjach do biologicznej matki z córką. Więc tutaj to stwierdzenie, matka jest tylko jedna, w ogóle nie uważam za jakoś tam naruszenie tego, że ojciec jest tylko jeden. Oczywiście, że ojciec jest tylko jeden, zwłaszcza ten niebieski, można powiedzieć, i to jest już taka, bym powiedział, czepialstwo albo szukanie punktu zaczepnego, żeby też w jakiś sposób wykazać swoje ojcostwo, czego gratuluję i mam nadzieję, że spełni pan swoją rolę jako ojciec jak najlepiej. Czekamy na kolejne telefony, by dziecko kochało dom, wskazówki dla rodziców. My zapowiedzieliśmy ten temat. No wiadomo, że to szycie, to prasowanie, to gotowanie, naprawianie samochodów, te szkoły przetrwania, to jest wszystko ekstra ważne, ale obecne osiągnięcia techniki pozwalają nam korzystać ze sztucznej inteligencji, pozwalają nam korzystać ze smartfonów, z telefonów. I teraz czy Stowarzyszenie Wędka i opiekunowie, wychowawcy negują te osiągnięcia i mówią podstawową sprawą...
Przełóż.
Albo poskładaj klacuszki różowe z pomarańczowym.
Albo rozłącz.
Albo rozłącz.
Tak, żeby nie zapomniały, jak klocki wyglądają.
Tak, czyli rozumiem, że to wszystko uczy nas takiego myślenia poprzez dotknięcie i to sprawności manualnych i kształtowania takiej wyobraźni. Na co z tym doświadczeniem gdzieś jedną z Państwa książek widziałem, a mianowicie o tym, o to świnka, która jeszcze jest o pięknych oczach. O właśnie
dzieci
tak.
W sieci.
Dzieci w sieci, czyli
dwie takie książki.
Dobre maniery w internecie.
Świnka.
Prosimy coś więcej o tym doświadczeniu spotkania z techniką.
To ja zaproszę do tej przestrzeni naszej wędkowej, gdzie mówimy o nowych technologiach, używając niestandardowych metod. Nie, my nie negujemy. My się uczymy od dzieci nowych technologii. Nie jest tak, że dzieci chcą się nauczyć czegoś od nas. To jest takim moim konikiem w tej naszej przestrzeni, ponieważ jak jesteśmy streetworkerami, pracujemy na ulicach realnych, tu nie ma tej książki, tak też jesteśmy networkerami, czyli tymi, którzy pracują na ulicach wirtualnych, czyli jesteśmy wszędzie tam, gdzie Państwa dzieci biegle poruszają się, dużo bieglej niż większość rodziców. Ponieważ już 11-letnie dziecko osiąga zdolność jakby życia internetowego osoby dorosłej. 11-letnie dziecko już przoduje i ono nas wyprzedza. Więc my na pewno w wędce nie negujemy, choć są jasne zasady. Jak nie używamy komórek, to komórki do koszyczka i jesteśmy sam na sam ze sobą. Myślę, że na tyle jest dużo atrakcji i bodźców takich fizycznych, że dzieci też nie chcą siedzieć na tym telefonie, smartfonie, bo to jest dużo, dużo uboższe niż to, co dzieje się naokoło. I mnie to bardzo cieszy, bo tak powinno być, że smartfon, ja go nawet schowałem, nie mam przy sobie, wy nie macie, nie jest w stanie nam zastąpić tego naszego świata realnego, bo tam mamy 250 znajomych na Facebooku.
Żadnych relacji.
A jest taka anegdota, a na pogrzebie dwie osoby, tak? Komuś się umarło, nie? Nie ma relacji w internecie takich, jakie są, to co powiedział Marcin, w wędce są przyjaźnie. Nie ma przyjaźni w internecie. Przeraziło mnie to, jak któregoś razu dziewczyny przyszły, akurat z grupy mamą, i mówiły o swoich przyjaciółkach wirtualnych. Była taki okres boomu na tym, że mają przyjaciółki wirtualne. I chwaliły się między sobą dziewczyny, siedząc na ławce na korytarzu, że ja mam już dwie wirtualne, już jest taka i taka. Nie, że to jest jakiś trend nagle był, nie? Ale to się wszystko na szczęście szybko skończyło. Wrócił do swoich relacji realnych, które ciągną bardziej niż te wirtualne. I na pewno nie będziemy zabraniać, ale będziemy i chcemy towarzyszyć dzieciom w świecie wirtualnym, aby one czuły tam się też bezpieczne. Dzięki temu, że mimo to, że tam jesteśmy, nie chcą. Z Facebooka dzieci wychodzą już, tak? Już nie ma na Facebooku średniej wieku 12-13 lat, no poniżej 13 nie mogą mieć konta, ale i tak mają. Nie ma ich tam, bo są tam już rodzice. Nie? Rodzice już trochę wylewają dziecko z kąpielą i muszą teraz przejść do kolejnych. Instagram, Snapchat już może nie, ale Musical.ly, TikTok i te wszystkie aplikacje, gdzie dzieci są i my nie nadążamy.
Marcin poprawił prezesa, jak to jest poprawnie?
TikTok,
nie?
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Sprawdziłem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Mówi Dorota ze Szczecina. Ja bardzo witam serdecznie ojca prowadzącego i gości. I chciałam się troszkę odnieść do tego tematu właśnie, co zrobić, aby dzieci kochały dom i żeby chciały w nim przebywać. No właśnie, ja mam córkę, która ma już 25 lat, więc jakieś tam doświadczenie mam, co prawda tylko jedno dziecko, ale jakieś doświadczenie mam i myślę, że najważniejsza tu jest miłość. Ile miłości włożymy, tyle miłości odbierzemy. Ile czasu dziecku poświęcimy, to wszystko nam to dziecko zwróci. Ono będzie chciało przyjeżdżać do domu, ono będzie chciało być w domu, ono będzie chciało przebywać z rodzicami. I jeszcze takie moje przemyślenie. Myślę, że wszystko to, co robimy, jakie decyzje podejmujemy, co mówimy, jak postępujemy, jak widzi nas nasze dziecko, to wszystko ma później wpływ na jego życie i ono postępuje tak samo. Tylko króciutki przykład podam, że kiedyś rozmawiałyśmy na temat, no z moją dorastającą wtedy córką, na temat wyboru przyszłych mężów, przyszłego męża, może tak raczej. I właśnie wypowiedziałam tam zdanie, co ja myślę na ten temat i po kilku, chyba dwóch, trzech latach moja córka dzieli się ze mną rozmową ze swoim kolegą i ona mówi, mamo, on powiedział tak, a ja powiedziałam tak. I słyszę, jak ona powtarza właśnie moje poglądy, wypowiedziane przeze mnie kiedyś zdanie na ten temat. Także myślę, że bardzo duża tu jest rola tego rodzica, jak postępuje, jakim jest, ile w to dziecko wkłada, ile temu dziecku poświęca czasu. I wtedy możemy być spokojni, że to dziecko rzeczywiście do tego domu będzie wracać.
Bardzo gorąco dziękuję, bardzo dziękuję. Pani Doroto. Pozdrawiamy za te wskazówki i też podpowiedzi. Miłość. Piękno kształtem jest miłość. Jeżeli dom będzie piękny, to ile w nim piękna, tyle w nim miłości. I można powiedzieć wzajemnie, że bo pięknie można rozpoznać, czy w danym domu jest miłość. Jeżeli nie ma piękna, to wiadomo, że nie ma miłości i może być to najprostszy, najwspanialszy papierek laksmusowy. Troszeczkę uśmiechnąłem się do słowa przebywać z dzieckiem. Dlaczego? Dlatego, że i to jest pytanie już poszerzone moje do państwa. Mianowicie też zobrazuję w jednym z parków, spoglądam, jak ojciec przebywa ze swoim 3-letnim dzieckiem. A mianowicie on siedzi na ławce, dziecko siedzi w wózku, on trzyma przed nim smartfona, z którego to dziecko ogląda bajkę. Więc to też było przebywanie. Ja nie mówię, że pani Doroto, pani o takim przebywaniu mówiła. Natomiast jak przebywać z dzieckiem, by to było przebywanie no twórcze, kształtujące, które będzie budować relacje, a nie będzie no, przebywaniem, gdzie to dziecko nie spotka się z rodzicem, nie spotka się z ojcem, tylko spotka się, no tak jak w tym przypadku, o którym mówiłem, spotka się z bajką, stanie się bajką, wkroczy w świat nierealny, czyli też w jakimś wymiarze no, stracony czas przebywania z dzieckiem, chociaż ojciec rzeczywiście dziecku czas poświęcił nawet, siedział naprzeciwko swojej pociechy.
Ja powiem.
Pierwszy.
To, co powiedziałaś, czy przebywać,
pani
poświęcać czas. A, no, my przynieśliśmy do studia jeden z setek naszych eksponatów, które można zdobyć wszędzie. Nie? To są klocki, to są różne gadżety, które ściągaj muszę. Mnie to już tak denerwuje, jak ja słyszę, jak puszczę tą świnię, to jest świnia, ona kosztuje około 9 zł, ale gadżet, który jednoczy grupę Trimiga. Każde dziecko chce tego dotknąć, każde chce. Jak ja słyszę tylko 5000 razy, to już mam dość, ale jak takie coś krąży między dziećmi, ja na to pozwalam tym dzieciom, to one się garną. Robić z dziećmi to, to, co jest czasami dziecinne, nie? To my nie stajemy się, ja, Wojtek, nie staję się dziecinny i nieodpowiedzialny, staję się dzieckiem. Znaczy, bawię się z tymi dziećmi. Ja nie mam swoich własnych dzieci, tak? Teraz mogę, co ja tu mogę mówić o tym, jak wychowywać dzieci. Nie wiem, jak wychowywać dzieci, wiem, jak spędzać czas z dziećmi. Zaciekawiać te dzieci, aby te dzieci robiły jak najwięcej pierwszych rzeczy w swoim życiu z ojcem. Pierwszy raz niech wejdą na drzewo przy ojcu. Niech pierwszy raz wejdą, mama tego nie słyszy, w butach do kałuży. Nie? Ale niech osoba dorosła, starszy brat, towarzyszy dzieciom w tych pierwszych sytuacjach w jego życiu. A tych pierwszych sytuacji w życiu dziecka, 5, 4, 7-letniego, jest ogrom.
W tych butach do kałuży i potem zrobić tak, żeby mama nie poznała, że był w kałuży.
Na przykład, nie? Czyli to wszystko, nie? Czytanie książek. Ania z dziewczynami wymyśliła wtorkowe, kulturalne wtorki w Wędce. Okazuje się, że jak dziecko słucha głosu ciepłego starszej pani wiesi w tym przypadku, to zatrzymują się, ponieważ nasza placówka wynajmuje salę gimnastyczną i tam jest, na początku te dzieci się wybiegają, wyszaleją, ale jak słyszą czytany głos przy fotelu, zatrzymują się i słuchają.
No, tak w czasie babcie, czytania, nie? Książki jest też rozmowa, jest pogawędka, są zadawane pytania, dzieciom jest zwracanie uwagi, tak? Poświęcanie uwagi dziecku, żeby się wypowiedziało, powiedziało, co na ten temat myśli, czyli że jest ważne.
Dokładnie.
I się okazuje, że to jest bardzo fajny pomysł, że jednak dzieci czytają i lubią czytać książki, jednak chętnie przychodzą.
Ja wiem, że rodzice często nie mają czasu, by poświęcić ten czas swój, prywatny, na spędzany z dziećmi. Ale to okazuje się, jest najlepsza inwestycja, jaka się może zwrócić bardzo szybko, jeżeli my poświęcamy ten czas naszemu dziecku, a nie naszym często dorosłym, egoistycznym zainteresowaniom, czy też hobby, czy też spotkaniom z kumplami gdzieś tam przy piwie, nie? To dziecko jest w stanie, nie to, że robimy to po to, żeby dziecko coś nam oddało, ale to dziecko jest potem zapatrzone w tego swojego tatę, bo ten tata spędzał ten czas ze swoim chociażby synem, nie?
No, ojcostwa uczymy się przez kontakt z dzieckiem,
tak,
prawda? No, nie można nauczyć się bycia ojcem w kontakcie ze szklanką na przykład, no bo to...
Dokładnie, nie?
No, na przykład. Kolejny telefon, prosimy, halo. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwa, prosimy o przedstawienie
halo.
Się.
Halo, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto do nas telefonuje?
Mazowsza.
Prosimy.
Proszę Państwa, ja chciałabym zapytać o to, czy nie sądzicie Państwo, że na przykład dziadkowie i babcie, pomagając wychowywać wnuki, mogą przenosić własne niedobre doświadczenia w wychowywaniu własnych dzieci na wnuczęta? I czy jest jakieś zagrożenie, gdy na przykład dziadkowie ingerują i próbują coś zmienić, coś doradzić, coś poprawić, no oczywiście w granicach możliwości, w granicach. Ja właśnie jestem na takim etapie, że jestem babcią, obserwuję wychowywanie wnuków. Martwi mnie, jak czasem rodzice mają jedni mniej, drudzy więcej czasu dla swoich dzieci, ale również wspominam własne dzieciństwo, kiedy w domu różnie bywało i lubiłam uciekać do sąsiadki, ponieważ ona umiała mnie zainteresować starymi dziejami, dużo mi opowiadała, uwielbiałam słuchać, tradycja, dawna kultura, przyśpiewki, no i religijność, i to powodowało aż konflikt między moją mamą a sąsiadką, taki no niegroźny, ponieważ moja mama okazało się, że była zazdrosna o te moje wizyty, że jest za duża więź, że zbyt emocjonalna, że No, ja dzisiaj z perspektywy lat to wiem, że to dlatego, że ta pani miała po prostu 3 synów, nie miała córki. Moja mama miała 3 córki, więc ona akurat sobie mnie upatrzyła i lubiła ze mną rozmawiać, a mnie w to graj było, więc ja... To był taki mój drugi dom. Taki właśnie jak państwo to tworzycie. Ja gratuluję i cieszę się i ja nawet na noclegi tam lubiłam zostawać u sąsiadów, bo tam było jakoś inaczej. Było inaczej. Niewątpliwie było bardziej ciepło, bardziej serdecznie i życzyłabym wszystkim dzieciom, żeby się tak dobrze czuły. Ja nawet w czasach studenckich, jak przyjeżdżałam do domu, to moja sąsiadka jak mnie wypatrzyła, że ja idę do domu z przystanku, to od razu piekła chleb, bo wiedziała, że to jest mój ulubiony przysmak z jej domu, z jej kuchni. No, zrobiła to wspaniale, do perfekcji. Więc ja... no i tak. I jeszcze powiem, że zostało mi w pamięci jej przyjaźń i serdeczność z moją babcią. Kiedy moja babcia umierała, przyszła i była przy niej i razem odmawiały litanie. To znaczy właśnie ona odmawiała, przytulała moją babcię, paliła się świeca i ja wtedy zrozumiałam, że śmierć może być piękna, że można się jej nie bać. Ja miałam wtedy 8 lat i do dziś mi to pozostało. Ja pokonałam lęk jakby wtedy i byłam tak wdzięczna tej sąsiadce, tej pani za tą jej wierność, za tą przyjaźń i za to piękne świadectwo, które dała właśnie tą swoją obecnością. Później babcię umyła, ubrała, mogła włożyć do trumny.
Dziękujemy pani Lucyno. Dziękujemy gorąco i serdecznie. Rozmawiamy dziś z członkami Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia Każdego Człowieka na temat, by dziecko kochało dom, wskazówki dla rodziców. W czasie tego spotkania mówiliśmy o domu, mówiliśmy o tej drugiej rzeczywistości, której teraz nie ma, bo jest niebezpieczna, czyli podwórko, to mówił pan prezes, pan Wojciech Przybysz. No i telefonuje do nas pani Lucyna, która mówi jeszcze jakby o trzeciej rzeczywistości, rzeczywistości dorosłych, bo podwórko to byli rówieśnicy, prawda, gdzieś tam pod okiem dorosłych. Ale tu były wzajemne relacje sąsiedzkie i tak jak pani tutaj Lucyna mówi, że no sąsiadka pełniła taką rolę jej dom, drugiego domu. Czy ten temat jesteśmy w stanie też i ten głos pani Lucyny skomentować? Pani Katarzyna, zajęła się klockami, to jest zaraźliwe. Muszę państwu powiedzieć, że już wielokrotnie udało mi się przełożyć, tak, teraz pewno się nie uda. Ale gwarantuję państwu, że się udało. Czy za to jest jakiś order, sukces?
Fakt, że się udało.
Gwarantowano.
Order jest za wszystkie.
Proszę?
Order jest za wszystkie.
A order jest za wszystkie. Prosimy odpowiedź na to.
Relacje sąsiedzkie. Myślę, że są ważne, ale są w dzisiejszych czasach bardzo niebezpieczne. Trzeba uważać, tak? Do kogo dziecko wysyłamy, do kogo idzie, z kim spędza czas. No, czasy są inne niż 20-30 lat temu, tak? Domy są różne, nie wiemy, nie znamy rodziców. Często ludzie przybierają maski, tak? Pokazują się z zewnątrz, że są idealni, wszystko jest ładnie, pięknie, dom na piątkę, tak? W domu jest zupełnie inaczej. Takie dziecko trafia do kolegi, powiedzmy na weekend sobie idzie do kolegi, i zostaje narażone na przykład rodziców, którzy są pod wpływem alkoholu albo zostawiają dzieci same.
Nie. Raczej mówimy o takich relacjach do osób, które znamy, prawda? Że do takich, do których jesteśmy zaprzyjaźnieni na przykład. Tak mi się wydaje przynajmniej, że...
No.
A na co zwrócić uwagę, jeżeli dziecko wraca z takiego domu? Od sąsiadów czy od znajomych? Czy rodzice są w stanie rozpoznać, że coś jest nie tak? Ja pamiętam, że u mnie w domu rozpoznawali to wyśmienicie.
Ja myślę, że po dziecku to od razu widać, że jest coś nie tak. Znaczy przynajmniej ja zauważam, że coś mają za uszami. Nie?
Wracając jeszcze do jednej kwestii. Pan Wojtek powiedział, żeby towarzyszyć. towarzyszyć dziecku, zwłaszcza w internecie, czy w tej rzeczywistości realnej. Jak towarzyszyć, a jednocześnie no, kontrolować i być odpowiedzialnym rodzicem, ponieważ no, rodzicielstwo wiąże się z potężną odpowiedzialnością za wychowanie i za ukształtowanie młodego pokolenia. Wiadomo, że nie możemy wyciosać kogoś na swój wzór czy na swój ideał, więc mówimy o towarzyszeniu, rozwijaniu talentów, rozpoznawaniu tych talentów, a z drugiej strony mówimy o czymś, co jest kwestią rodziców, odpowiedzialności, bo gdy nie będziemy kontrolować, to za dziecko odpowiadają rodzice i to również odpowiadają przed wymiarem sprawiedliwości. Tak.
Czy jesteś redemptorystą?
Tak.
By nim stać się, przeszedłeś cykl szkoleń, studiów. Nie? To trwało kilka lat. Do tej roli nauczyłeś się i jesteś, tak? Wzrastasz w tej duchowości. A zobaczcie, jak mało czasu, albo w ogóle, gdzie uczymy się być ojcem, gdzie uczymy się być matką dzisiaj. Nie ma zajęć z ojcostwa, nie ma zajęć z matematyki, nie ma studiów, jak być ojcem, a to przecież jest rola na całe życie, nie? Bardzo często, powiem to wprost, rodzice, z którymi ja miałem do czynienia, są tak zapatrzeni w swoją umiejętność bycia rodzicem, że nie dochodzi do nich to, że by być tym rodzicem, to musi się cały czas dokształcać, douczać, uczyć się, chociażby, słuchajcie, ja przyniosłem, sam wybrałem to, mamy dużo podręczników, książek, chodzimy jako wolontariusze na emocje. Mnie tata nie nauczył, jak ja mówić mam o swoim gniewie, o swojej frustracji, o swoim smutku, o płaczu, nie płacz. Nie? Ja później to przynosiłbym na swoje dzieci, więc myślę, że naprawdę brak jest bardzo edukacji ojcowskiej. Są szkoły dla rodziców. Każdy rodzic, moim zdaniem, nadaje się na takiego studenta takiej szkoły, bo codzienność z dzieckiem przynosi nowe doświadczenia, w których nie jesteśmy w stanie się odnaleźć tak, by tego dziecka nie skrzywdzić. Często nasze emocje, nasze frustracje przynosimy na dzieci. Bogu ducha winne, niewinne osoby, które mają później poczucie winy, są niedowartościowane, bo ojciec gdzieś wyskoczył, mama wyskoczyła z jakąś swoją emocją niekontrolowaną, więc ja myślę, że bardzo ciężko jest być ojcem, bardzo ciężko jest być mamą.
Bardzo ciekawe jest z dzisiejszej audycji, powoli zmierzamy do końca, wchodząc w słowo, to, że bardzo mocno rozumiecie rodziców, ich obecne problemy związane z brakiem czasu, związane z problemami, które wynieśli ze swoich domów, z brakiem dokształcenia i teraz tego, o czym słyszymy. A zatem by dziecko kochało dom, by dziecko nie miało problemów, chyba nade wszystko na wstępie musimy rozpoznać swoje własne problemy. Bo przecież skoro jabłko nie pada daleko od jabłoni, to znaczy się, że jeżeli dziecko ma problemy, to z reguły najczęściej dlatego, że rodzice mają problemy sami z sobą, czyli w tym do samego siebie matka, do samej siebie ojciec, do samego siebie. Wzajemne problemy w relacjach między sobą, w okazywaniu sobie uczuć, emocji, budowaniu związku. I z tym wszystkim jest to dziecko, które próbuje się odnaleźć i skoro nie odnajduje tu piękna w domu, nie odnajduje ładu, nie odnajduje spokoju, uczuć, tych emocji, których jego serce, jego oczy, jego głowa potrzebuje, jego ciało, bo potrzebuje przytulenia i czasu, wtedy ucieka i szuka tego drugiego domu gdzieś indziej. Może się zrodzić to, o czym mówiła pani Lucyna, mianowicie zazdrość matki. Jak ty możesz u tej pani być? Jak ty ją możesz bardziej lubić? A kim jest ta pani Ania, prawda? A kim jest ta pani Kasia? Albo kim jest ten pan Wojtek? Albo jak możecie dopuścić do tego, że z moim dzieckiem spotyka się ktoś, kto miał swoje własne problemy. Marcin jest bardzo młodym człowiekiem. Na koniec proszę przedstawcie te książki, z którymi przyszliście, gdzie na początek mogą rodzice szukać dobrych wskazówek. Dzieci w sieci, czyli dobre maniery w internecie, to już widzieliśmy.
Tak.
Nie do końca widzieliśmy tutaj o emocjach.
Jedna z książek to jest emocje ujawnione. Bardzo nam bliska jest metoda Marshalla Rosenberga Porozumienie bez przemocy. Tam o emocjach, o komunikacji dużo sobie mówimy. Kolejne emocje. Publikacji jest dużo w internecie. Można sobie znaleźć, wyszukać poprzez wyszukiwarkę. Przyjaciele żyrafy. Rosenberg mówi o żyrafie i o szakalu. To jest też takie wprowadzenie dla dzieci do emocji. A ja przywiozłem taką swoją, ponieważ to jest książka o biznesie. To jest książka o takim nowym trendzie w zarządzaniu biznesem. A ja sobie przenoszę to na zarządzanie grupą, na zarządzanie chłopakami w tato, na zarządzanie organizacją. Takie zarządzanie domem. To znaczy, że każdy członek rodziny jest tak samo ważny. Nie ma głowa, jest głowa rodziny. Oczywiście ojciec ma swoją rolę, wszystkie ale członki, ma takie same potrzeby.
Wszystkie członki ciała są równe.
Dokładnie. Ma potrzeby takie same jak synek dwuletni, pięcioletni czy osiemnastoletni. Nie? Te same potrzeby. Nie są ważniejsze potrzeby. Nie? Wiadomo, że rodzica potrzeby powinny być zabezpieczone i zaspokojone pierwsze, ponieważ to ono
robimy, że, rozumiemy, że nie można tyle samo schabowych dać dziecku dwuletniemu, co mężczyźnie, który wrócił z ciężkiej pracy intelektualnej czy umysłowej. Bardzo gorąco dziękuję.
My również.
Również za spotkanie. Za to doświadczenie i trwajmy dalej na posterunku. Tak. Dobra pośród nas i niwelowania zła poprzez budowanie struktur dobra. By dziecko kochało dom, wskazówki dla rodziców. Wojciech Przybysz, Katarzyna Krajewska, Anna Rosińska, Marcin Olkowski, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia każdego człowieka z Torunia. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękujemy.
Dziękuję również Państwu za to, że byliście razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.